Meghan March. Serce diabła. Forge. Tom trzeci. Wydawnictwo Editio. Czytają Karolina Kalina i Sebastian Misiuk. Rozdział pierwszy. Forge. 10 lat wcześniej. Co to do cholery było? Szyby zajmujące całą powierzchnię ściany w moim biurze zatrzęsły się tak mocno, że byłem pewien, iż zaraz wypadną. Wyskoczyłem zza biurka i podbiegłem do okna w samą porę, by zobaczyć kulę ognia unoszącą się nad wodą w połowie drogi między wyspą Izaaka a Ibizą. Pożar na morzu. Najgorszy koszmar każdego kapitana. Czarny dym gęstniał z każdą chwilą, ale udało mi się jeszcze dostrzec czerwony foremny kadłub łodzi. Druga jednostka, ta z którą zderzyła się łódź Izaaka, była skryta za rosnącą ścianą ognia. Kurwa! Wybiegłem z biura i chwytając po drodze kluczyki z kuchennej lady, skierowałem się w stronę schodów wykutych w stromym klifie. Zbiegłem nimi do przystani. Pracując, straciłem rachubę czasu i nie miałem pojęcia, jak długo nie było Izaaka. Wziął małą łódź i wypłynął w morze, by złowić sobie coś na urodzinowy lunch. Jak sam twierdził, trudno lepiej spędzić dzień niż na rybach. Miałem zamiar mu towarzyszyć, ale niestety musiałem zająć się ważną sprawą. Dostaliśmy informację, że piraci grasujący przy brzegach Afryki śledzą nasze statki. Izaak tylko mrugnął do mnie i polecił, żebym sam to załatwił. Dasz radę. Wierzę w twoje zdolności. Dlatego to ty pewnego dnia odziedziczysz całą moją flotę i wszystko, co udało mi się zbudować. Bóg nie bez powodu kazał ci się schować na moim statku. Przejmiesz po mnie schedę, Jericho. Wspomnienie tych słów ulatywało w miarę, jak zbliżałem się do niewielkiej łodzi kołyszącej się łagodnie na falach. Wykorzystywaliśmy ją głównie do transportu zakupów z Ibizy i w tej chwili to ona mogła najszybciej dowieść mnie do miejsca wypadku. Uruchomiłem silnik, odcumowałem i przesunąłem przepustnicę na pełen gaz. Rozejrzałem się w nadziei, że na ratunek pędzą już inne łodzie, ale zauważyłem tylko jedną. Szybko zbliżałem się do miejsca zderzenia. W pewnym momencie dziób jednej z łodzi wystrzelił w niebo, jak gdyby brał ostatni oddech, po czym szybko schował się pod wodą. Zatonął. Nie. Coś ścisnęło się w moim sercu, gdy morze pochłonęło znajomy profil kobiety narysowany na białym kadłubie. Profil Donatelli. Miłości życia Izaaka. Kobiety, która zginęła w wypadku. On był wtedy na morzu i o niczym nie miał pojęcia. Nigdy sobie nie wybaczył, że go wtedy przy niej nie było i od tamtej pory umieszczał profil jej twarzy na każdym swoim statku i łodzi. Uważnie wpatrywałem się w tafle wody, poszukując śladu siwych włosów Izaaka. Chciałem zobaczyć, jak jego silne ramiona młócą wodę i oddalają go na bezpieczną odległość. Mężczyzna na drugiej łodzi właśnie wciągał na pokład jakiegoś chłopaka. Dzięki Bogu i za to. Opływałem bez końca płonącą jednostkę, nim kolejny wybuch rozerwał czerwony kadłub i w niebo uniosła się następna kula ognia. Cholera. Izaak! Krzyczałem jego imię, modląc się w duchu, by udało mu się uratować. Odwróciłem się w stronę tej drugiej łodzi i wykrzyczałem pytanie, ale jej kapitan nie odpowiedział, zajęty wyciąganiem kogoś z wody. Zamarłem na chwilę, ale nadzieja okazała się płonna. To był ktoś inny, znacznie młodszy. Krzyknąłem ponownie i wtedy ten facet zauważył mnie. Zanim jednak zdołał odpowiedzieć, odwrócił się do kapitana i pchnął go w stronę koła sterowego. Odpływaj! Szybciej, szybciej! Zabierz nas stąd! Co do diabła? Gdy kapitan nie zareagował na słowa blondyna, ten rzucił się w stronę koła sterowego, odpychając zarówno dzieciaka, jak i pozostałych dwóch mężczyzn. Po chwili łódź zaczęła się oddalać w szybkim tempie. Zostawili ewentualnych innych rozbitków? Jak tak można? Ja nie zamierzałem odpływać, dopóki nie zyskam pewności, że nikogo nie da się już uratować. Izaak! Krzyczałem, aż całkiem zdarłem sobie gardło. Opływałem dopalające się szczątki, mając nadzieję, że go jeszcze znajdę. Podczas drugiego okrążenia dostrzegłem w końcu dłoń zaciśniętą na unoszącej się na wodzie lodówce turystycznej. Dzięki Bogu. Ustawiłem silnik na bieg jałowy i obróciłem łódź bokiem. Już po ciebie płynę, Izaak, już płynę! Przysięgam na rany Chrystusa, że cię uratuję, dopowiedziałem w myślach. Z tą obietnicą wskoczyłem do wody. Zanurkowałem pod pierścieniem ognia i wynurzyłem się w jego środku, pośród wypalonych resztek. Dostrzegłem lodówkę po mojej prawej stronie. Izaak! Krzyknąłem, bo teraz byłem już pewny. Na nadgarstku zobaczyłem bowiem znajomy zegarek. Kiedy jednak moje palce dotknęły jego skóry, poczułem, że coś jest nie w porządku. Szarpnąłem i wyciągnąłem z wody ramię. Samo ramię. Nie. Nie. Woda wymieszana z paliwem wlewała mi się do ust, gdy raz za razem wykrzykiwałem jego imię. Do rozpaczy dołączyła lodowata wściekłość, gdy zacząłem kojarzyć fakty. Winowajcy uciekli. Staranowali łódź Izaaka i uciekli. To jednak nie miało teraz znaczenia. Najważniejsze byłoby znaleźć Izaaka, a w zasadzie to resztę jego ciała. Izaak! Wciąż żadnej odpowiedzi. Słyszałem tylko trzask ognia i czułem smród płonącego paliwa, plastiku i ludzkiego ciała. Zanurkowałem z otwartymi oczami, nie zważając na kłucie słonej morskiej wody. Wypatrywałem śladów wraku i jedynego człowieka, którego mógłbym nazwać swoim ojcem. Kadłub czerwonej łodzi zamajaczył na dnie. Izaak też musi tam być. Jeśli oderwało mu rękę, to na pewno znajdował się blisko źródła pierwszego wybuchu. Wynurzyłem się i popłynąłem w stronę łodzi. Musiałem wziąć maskę do nurkowania. Zostawiłem na pokładzie ramię Izaaka i po chwili znów byłem w wodzie. Zanurkowałem. Nie zamierzałem spocząć, dopóki nie odnajdę Izaaka i tego pieprzonego tchórza, który zostawił go na pewną śmierć.
Rozdział drugi. India. Teraźniejszość. Przerażenie jest obezwładniające. Wpatruję się w mężczyznę, który właśnie wyszedł z windy na korytarz prowadzący do apartamentu na ostatnim piętrze. I najgorszego koszmaru w moim życiu. Mój mąż został uprowadzony, a Donegan, Bates i Goliath nie żyją. Bielewicz przesuwa wzrokiem po mojej poplamionej krwią sukni i jego oczy robią się okrągłe jak spotki. Czy to ty ich zabiłeś? Gdzie on jest? Pytam piskliwym, pełnym rozpaczy głosem, a Rosjanin wpatruje się we mnie, jak gdybym oszalała. Zabiłem kogo? Pyta Bielewicz. Robi ostrożny krok w moją stronę. Boi się, że go ugryzę? W sumie to prawdopodobne. Nie zbliżaj się do mnie. Odpowiedz na moje pytania. Jeśli miał z tym coś wspólnego, ja w każdym razie nie sprzedam taniu swej skóry. Będę gryzła, biła i kopała. Pazurami wydrapię mu te jego cholerne oczy. Przecież grałem w pokera. Razem z tobą siedzieliśmy przy tym samym stoliku. Nikogo nie zabiłem. Wobec tego, kto to zrobił i gdzie jest mój mąż? Mój głos uderza w przeszywające uszy wysokie tony i pokazuje palcem za siebie w głąb korytarza. Ja nic nie wiem, ale... Spojrzenie Bielewicza podąża w ślad za moim wyciągniętym, trzęsącym się ramieniem i w końcu Rosjanin dostrzega Batesa z głową wykręconą pod nienaturalnym kątem oraz leżącego w kałuży krwi Donegana. Jezu, co tu się stało? Nie mam pojęcia. Bielewicz podbiega kolejno do obu mężczyzn, sprawdzając im puls, nadaremno. Wiem, bo ja już to zrobiłam. Są martwi, wszyscy są martwi. Czuję, że zaraz się rozpłaczę, ale powstrzymuje mnie widok Bielewicza, sięgającego po broń schowaną w kaburze przy łydce. Ty pieprzony kłamco! Krzyczy, zaciskając dłonie w pięści i coraz głębiej wciskając się w kąt. Nie poddam się bez walki. Indi, uspokój się, nie zamierzam cię zabić. Nie mam pojęcia, co się tu stało. Musisz stanąć za mną. Mrugam, a on gestem dłoni pokazuje mi miejsce za swoimi plecami. Co? Nie mam najmniejszego zamiaru się do niego zbliżać. Od strony korytarza, którym przed chwilą przyszłam, dobiega jęk. Rzucam się w stronę Bielewicza, aby mieć lepszy widok. Proszę cię, Boże, niech to będzie Jericho. Sprawbym jakimś cudem go nie zauważyła. Bielewicz próbuje zasłonić mnie swoim ciałem, ale robię krok w bok i wyglądam zza niego. Płomień nadziei, który przez chwilę tlił się mocniej, ponownie przygasa. To nie Jericho idzie w naszą stronę. Krew wypływa z klatki piersiowej Goliata z każdym niepewnym krokiem. Bielewicz mierzy do niego z pistoletu. To twój człowiek, czy mam go zastrzelić? Mój, nie zabijaj go! Przeskakuje przez ciała Batesa i Donegana i biegnę w stronę Goliata. Jeszcze chwilę temu myślałam, że on też nie żyje i sądząc po ilości krwi, jaką traci, wkrótce rzeczywiście może wydać ostatnie tchnienie. Zatrzymaj się, usiądź, pomożemy ci. Kolana uginają się pod ochroniarzem mojego męża i przyklękam przy nim. Ręczniki, prześcieradła, szybko! Musimy czymś zatamować krwawienie. Zaraz czegoś poszukam. Bielewicz omija nas i podchodzi do drzwi prowadzących do schowka. Otwiera je jednym kopniakiem. Po chwili sterta czystych ręczników ląduje na wykładzinie obok mnie. Przesuń się. Rozkazuje, a ja posłusznie usuwam się na bok, uświadamiając sobie chyba po raz pierwszy, że przestał tytułować mnie panią Forge. Bielewicz odsuwa dłoń Goliata. Został postrzelony w ramię, nie w klatkę piersiową, jak wcześniej myślałam. Rosjanin przez chwilę uważnie ogląda ranę, a następnie szybko przyciska ręcznik i nakazuje Goliatowi go przytrzymać. Czy... Wyrywam się z pytaniem, ale Bielewicz natychmiast mi przerywa. Przyciskaj mocno, mówi do Goliata. Masz mnóstwo szczęścia, krwawiłeś tak obficie, że myśleli, że nie żyjesz. Widziałeś, kto to zrobił? Kto porwał Jericha? W końcu zadaję to pytanie, ściskając mocno ręcznik w dłoniach. Musimy go odnaleźć. Bielewicz podaje Goliatowi kolejny ręcznik, bo poprzedni zdążył już cały nasiąknąć krwią. Dajmy mu chwilę, najpierw musimy powstrzymać krwawienie, a potem będziesz mogła zadawać mu swoje pytania. Gwałtownie obracam głowę i wbijam wzrok w Rosjanina. Jestem pewna, że gdyby spojrzenie mogło zabijać... Nie mamy czasu, może umrzeć w każdej chwili. Goliat otwiera usta, ale jedyne, co się z nich wydobywa, to jęk i stłumione przekleństwo. Kurwa. Bielewicz rozrywa ostatni ręcznik na pasy i owija nimi ramię Goliata, unieruchamiając ją. Z pytaniami musimy się wstrzymać, dopóki stąd nie znikniemy. W przeciwnym razie policja będzie nas przesłuchiwała przez cały dzień. Ale masz rację, szanse na znalezienie twojego męża żywego maleją z każdą minutą. Przewraca mi się w żołądku i żółć podchodzi do gardła. Znikniemy i zostawimy Batesa i Donegana, ale... Chcesz jeszcze kiedyś zobaczyć swojego męża? Krew w moich żyłach zastyga. Tak, oczywiście, że chcę jeszcze go zobaczyć. Świetnie, w takim razie idziemy. Wstaję i podaję dłoń Goliatowi. Olbrzym podnosi się na chwiejnych nogach, ale przyskakujemy do niego i pomagamy mu się utrzymać w pionie. Winda towarowa na drugim końcu korytarza, rzuca Bielewicz natychmiast budząc moją czujność. Patrzę na niego podejrzliwie. Skąd o niej wiesz i dlaczego w ogóle nam pomagasz? Goliat robi pierwszy krok i z jego ust wydobywa się jęk. Krew już przesiąka przez prowizoryczny opatrunek. Cholera, potrzebuje lekarza. Bielewicz nie zatrzymuje się jednak, podtrzymując rannego ochroniarza jedną ręką. W drugiej pewnie dzierży broń. Pomagam wam, bo jesteś córką jednego z najbardziej wpływowych ludzi w Rosji. Każdy chciałby być w łaskach twojego ojca. Mój ojciec. Kolejna fala dreszczy przebiega mi po całym ciele. Zupełnie o nim zapomniałam. Czy to mógł być on? Goliat odpowiada na moje pytanie potrząśnięciem głowy. Ten wysiłek wystarczy, by z jego gardła dobył się kolejny jęk bólu. Wszyscy byli młodzi, w kominiarkach. To nie jest w stylu Fiodorowa. Przyznaje Bielewicz. Zatrzymuje się przed drzwiami wymazanymi krwią, prawdopodobnie Goliata. Drzwi do apartamentu, w którym mieszkałam z Jerichem. Jeśli chcesz wziąć jakieś rzeczy, to lepiej się pospiesz. Musimy stąd zniknąć, zanim przyjedzie policja. W tej chwili ubrania nie mają dla mnie najmniejszego znaczenia. Nic nie ma znaczenia, liczy się tylko Jericho. Kurwa. Ponownie zbiera mi się na płacz. To niemożliwe, to wszystko nie dzieje się naprawdę. Niestety fakty mówią same za siebie i nie mam teraz czasu na rozpacz. Zbieram się w sobie i wstrzymuję łzy. Niczego nie potrzebuję, chcę tylko odzyskać męża, chodźmy. Dobrze, chodźmy, zgadza się Bielewicz. Docieramy do drzwi i naciskam przycisk przywołania windy. W głowie mam mętlik od nadmiaru myśli. Jest pan pewny, że to nie mógł być Fiodorow? Nie miałby odpowiedniego motywu? Bielewicz potrząsa głową, a jego blond włosy ocierają o kołnierzyk koszuli. A jakiż to mógłby być motyw? Z tego, co słyszałem, on chce jedynie pojednać się ze swoją córką. Porwanie jej męża raczej by mu w tym nie pomogło. Modlę się w duchu, by miał rację. Więc może pomoże nam go odnaleźć. Pytam, nie mając pewności, czy to w ogóle realne. Teraz jednak potrzebuję każdej, naprawdę każdej pomocy. Być może, odpowiada Bielewicz, być może będzie w stanie ci pomóc. A co się stało z Kobą? Moje ramiona sztywnieją, gdy podnoszę wzrok na Goliata. Gdzie jest Koba? Co się z nim stało? Goliat marszczy brwi i nadyma nozdrza. Pieprzony zdrajca, wiedziałem. Jego ciemne oczy kierują się w moją stronę. Znajdziemy go i znajdziemy pana Forge'a. Przez głowę przelatuje mi kilka scen. Koba, który nie jest w stanie ochronić mnie przed złodziejem w Saint-Tropez. Koba siedzący w samochodzie, gdy wynajęci wandale demolują mieszkanie Alanny, a potem niepotrafiący dogonić dzieciaka. Sama go zabije, jeśli Jerichowi spadnie choć jeden włos z głowy. Wodzę wzrokiem od jednego mężczyzny do drugiego. Chodźmy, chcę odzyskać mojego męża.
Rozdział trzeci. Forge. Wspomnienie dnia, w którym wydobyłem ciało Izaaka ze spoczywającego na dnie wraku łodzi, nie opuszcza mnie do momentu, gdy otwieram oczy. Spodziewałem się światła, ale otacza mnie ciemność. Na twarzy czuję jakąś tkaninę i dopiero kiedy próbuję ją zdjąć, uświadamiam sobie, że jestem skrępowany. Nadgarstki mam związane za plecami i gdy próbuję się uwolnić, cienkie paski plastiku boleśnie wbijają mi się w skórę. Opaski zaciskowe. Moje nogi też są skrępowane w kostkach. Co do cholery? Chcę otworzyć usta, ale to też okazuje się niemożliwe. Taśma izolacyjna. Przez chwilę leżę nieruchomo na boku, próbując przypomnieć sobie, jak znalazłem się w tej sytuacji. Niestety, mam wrażenie, że moje myśli dryfują po wzburzonym oceanie. We mgle. Coś tu jest nie tak. Zostałem czymś odurzony? Próbuję posklejać do kupy pojedyncze myśli. Fragmenty układanki. Turniej pokerowy Indii. Praga. O jasna cholera. Indii, błagam, niech mi ktoś powie, że ci dranie, którzy mnie uwięzili, jej nie dopadli. Wspomnienia wciąż są niewyraźne, ale pamiętam, że rozmawiałem przez telefon. Tak, byłem w naszym apartamencie na górze, gdy nagle drzwi otworzyły się z hukiem i do środka wpadli zamaskowani bandyci. Stłumione wystrzały, musieli mieć tłumiki. Krzyki Goliata. Donningan padł trafiony, zanim zdążył wyciągnąć broń, a później dopadli do mnie. Chyba dostałem kilka ciosów, potem były już tylko pustka i czerń. Nie pamiętam dokładnie. Jezu Chryste, kto nas zaatakował? Wyciągam ramiona i nogi, próbując choć w ten sposób zorientować się w otoczeniu. Modlę się w duchu, by nie natrafić na ciało Indii. Błagam, niech ona będzie bezpieczna w hotelu. Leżę twarzą na twardej podłodze. Podłoga drży. Wibracje przenoszą się na moje szczęki. Pod palcami wyczuwam gumową matę. Wdycham powietrze śmierdzące spalinami. Jestem w samochodzie. Jakiś van? A może wrzucili mnie na pakę ciężarówki? Nagle moja stopa na coś natrafia. Próbuję wypowiedzieć na głos jej imię, ale z mojego gardła wydobywa się jedynie seria niezrozumiałych dźwięków. Jeśli ją porwali... Jeśli ją porwali, uwolnię ją, nawet gdy będzie to oznaczało konieczność zniszczenia całego tego pieprzonego świata. Nic jej się nie może stać. Nikt nie ma prawa jej tknąć. Nigdy. Choć sam ją zraniłem. Postąpiłem wbrew jej woli. Wykorzystałem ją. Porwałem. Poczucie winy jest niczym fala tsunami. Postąpiłem źle. Nie powinienem był jej zmuszać do pozostawienia klucza do swojego apartamentu. Nie powinienem lecieć za nią do Monte Carlo. Żal ustępuje jednak w okamgnieniu, gdy czubkiem buta natrafiam na czyjąś nogę. W spodniach. A więc to nie Indii. Ona miała na sobie suknię. W takim razie kto to jest? Właściciel nogi wymierza mi kopniaka w plecy i błyskawica bólu pędzi wzdłuż kręgosłupa. Nie ruszaj się! Tego akcentu nie da się pomylić z innym. Rosjanie. O jasna cholera. To oznacza, że albo Fiodorow stracił w końcu cierpliwość i postanowił usunąć mnie z drogi, albo... Bielewicz. Czyżby miał jakieś ukryte motywy, których nie zauważyłem? Brał udział w turnieju. Grał zarówno w Larejnie, jak i na Majorce. Dlaczego nie kazałem moim ludziom mieć go na oku? Bo byłem pochłonięty Indii. A teraz ona znalazła się przeze mnie w niebezpieczeństwie. Muszę uciec. Muszę ją odnaleźć i uratować. Ból powoli przechodzi, a ja próbuję zwizualizować swoje otoczenie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca, w którym musi się znajdować mój oprawca. Wyrzucam nogi, próbując go kopnąć. Sukces jest połowiczny. Chyba rzeczywiście go trafiłem, bo moje stopy uderzają w coś twardego. To jednak za mało, bo rzuca jakąś komendę po rosyjsku i ktoś chwyta mnie za nogi, krępując je jeszcze mocniej. A po chwili czuję ukłucie na szyi i tracę przytomność. W głowie pulsuje mi ostatnia myśl. Muszę uratować Indii.
Rozdział 4. India. Bielewicz pisze w windzie SMS-a, ale cyrylicą, przez co nie umiem tego przeczytać. Goliat też wyciąga komórkę. Na ekranie głównym widać dużą liczbę nowych wiadomości. Jericho? Pytam świadoma, że w moim głosie znów słychać rosnącą desperację. Nie, to nie on. Odpowiada z pełnym boleści i stęknięciem. Mój niepokój rośnie z minuty na minutę i zastanawiam się, czy aby podjęłam właściwą decyzję. Goliat idzie wsparty na moim ramieniu. Drzwi windy otwierają się i wychodzimy prosto na podziemny parking. Czarny Mercedes klasy G zatrzymuje się przy rampie załadunkowej. Goliat i ja wyraźnie się napinamy. Chodźcie, chodźcie, to mój kierowca. Rosjanin robi krok w stronę samochodu, ale Goliat tylko spogląda na mnie. Myślisz, że powinniśmy z nim iść? Pytam szeptem. Ochroniarz zaciska szczęki i linie wokół jego oczu stają się jeszcze bardziej wyraźne. Musi bardzo cierpieć. Nie mam pojęcia, co innego w tej sytuacji moglibyśmy zrobić. Po chwili Goliat bez słowa kiwa głową. Okej. No chodźcie, pośpieszcie się. Nawołuje Bielewicz, prowadząc nas w stronę pudełkowatego Mercedesa. Kierowca suwa, wysiada, otwiera drzwi z tyłu i pomaga Goliatowi. Bielewicz siada z przodu, a ja zajmuję miejsce obok rannego ochroniarza. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja, ale teraz nic innego nie przychodzi mi do głowy. Coś przecież trzeba robić. Nie wiem, komu mam ufać, a w dodatku odczuwam wstyd, że zostawiliśmy Donigena i Batesa. Tak mi przykro. Posyłam w niebo nieme przeprosiny i obiecuję w duchu, że wszystkim się zajmę i zrobię to tak, jak należy. Tylko najpierw znajdziemy Jericha. Samochód rusza i Goliat opiera się bezwładnie o drzwiczki. Bielewicz wyrzuca z siebie serię rozkazów, a ja żałuję, że nie znam rosyjskiego i nie mogę go zrozumieć. Przy wyjeździe z parkingu SUV podskakuje na progu zwalniającym i z gardła Goliata wyrywa się jęk. Dokąd jedziemy? Goliat potrzebuje pomocy lekarza, przypominam Bielewiczowi. Ogląda się przez ramię i koncentruje wzrok na przesiąkniętym ręczniku, którym owinęliśmy ramię ochroniarza. Niedaleko stąd mieszka moja znajoma, ona mu pomoże. To lekarka? Tak, weterynarz, precyzuje Bielewicz. Weterynarz, serio? Cóż, lepiej weterynarz niż nic. Najważniejsze, że nikomu nie zgłosi ran postrzałowych. Policja chętnie by nas przymknęła jako podejrzanych. Lepiej uniknąć wielogodzinnych przesłuchań i oskarżeń. W najlepszym przypadku o ucieczkę z miejsca popełnienia przestępstwa. Czuję ucisk w żołądku, ale przypominam sobie, że nie mamy wyboru. W tej chwili skłonna jestem się zgodzić na wszystko, aby tylko odnaleźć mojego męża i uratować życie Goliatowi. Okej, a co dalej? Co później? Jak go znajdziemy? Nie muszę wymieniać imienia Forge'a, bo doskonale wiadomo, o kim mówię. Poproszę kilka osób o przysługę. Milknie, a ja pochylam się do przodu i łapię za uchwyt, gdy szybko wyjeżdżamy z garażu. Słychać wycie syren. Zbliżają się. Kurwa. Zdążyliśmy w ostatniej chwili, zauważa Bielewicz, a kierowca zwalnia i przytula się do krawężnika, by przepuścić pędzące w przeciwnym kierunku radiowozy. W milczeniu odprowadzamy wzrokiem błyskające koguty. Będą szukać mnie i Jericha. Mówię szeptem, wdzięczna losowi za przyciemnione szyby w samochodzie. Oczywiście, potwierdza Bielewicz. Ale policja działa za wolno. Jeśli skorzystamy z ich pomocy, to nigdy nie odzyskasz Forda. W dzieciństwie nauczyłam się nie ufać policji, dlatego jestem skłonna się zgodzić z Bielewiczem, przynajmniej w tej kwestii. Powiedz mi coś o tych ludziach, których chcesz prosić o przysługi. Jak szybko możesz się z nimi skontaktować? Jak mogą nam pomóc i co ja mogę zrobić? Bielewicz ponownie się odwraca przez ramię. Naprawdę chcesz go znaleźć? Mrugam dwa razy, powtarzając w myślach to dziwne pytanie. Oczywiście, że chcę go znaleźć, przecież jest moim mężem. Ale z tego, co słyszałem, powody, dla których się z tobą ożenił, w niczym nie przypominają powodów, dla których normalnie mężczyzna żeni się z kobietą. Ta uwaga natychmiast przypomina mi, że Bielewicz wie zdecydowanie więcej niż powinien. Wiedział, że moja siostra została porwana i że bandyci planowali ją sprzedać jako niewolnicę seksualną, jeśli nie udałoby mi się zebrać pieniędzy na okup. O co ci chodzi, Bielewicz, i kim ty do cholery naprawdę jesteś? Pytam, żałując, że nie przeprowadziliśmy tej rozmowy, zanim wsiadłam do tego samochodu z moim rannym ochroniarzem. Jeśli się okaże, że jesteśmy w niebezpieczeństwie, nie będę miała z niego wielkiego pożytku. Aktualnie jestem twoim jedynym przyjacielem w tym kraju. I jak już powiedziałem, chciałbym się cieszyć pewnymi względami u twojego ojca. O to mi chodzi. Bezwiednie przysuwam się bliżej do Goliata. Wyczuwa chyba mój niepokój, bo kładzie swoją dłoń na mojej i lekko ją ściska. To życzę powodzenia, choć przypominam, że ja go nawet nie znam. Mercedes skręca w sieć wąskich uliczek i jakieś 5 minut później staje przed budynkiem, który najlepsze czasy ewidentnie ma już za sobą. Pomiędzy dwoma zakratowanymi oknami znajdują się pokryte graffiti drzwi. Gdyby nie biały szyld z czerwonym napisem weterynarz, miałabym pewność, że wsiadając do tego SUV-a popełniłam ogromny błąd. Oczywiście nie znam czeskiego, ale to jestem w stanie zrozumieć. No chodźcie. Wejdziemy bocznym wejściem, które prowadzi wprost do gabinetu zabiegowego. Dzięki temu nie zostaniemy zauważeni przez psy. Mówiąc to, Bielewicz wysiada. Odwracam się do Goliata. Jestem pewna, że na mojej twarzy malują się teraz brak zdecydowania i strach. Możemy tam wejść lub uciekać. Jak sądzisz, co powinniśmy zrobić? Kierowca Bielewicza z pewnością słyszy każde słowo, ale nic mnie to obchodzi. Muszę poznać opinię Goliata, bo boję się, że każda moja decyzja prowadzi nas coraz dalej na manowce. Wejdziemy, mówi Goliat dyskretnie, unosząc połę marynarki, spod której błyszczy metal. Ma broń, dzięki Bogu. Dlaczego wcześniej jej nie wyciągnął? No tak, to przez te rany. Okej, no to chodźmy. Mówię w chwili, gdy Bielewicz otwiera drzwi samochodu od strony Goliata. Szybko, szybko. Lepiej, żeby nikt nas tu nie widział. Okoliczni mieszkańcy nie lubią policji, tak samo jak my. Przesuwam się po skórzanej kanapie, pokonuję popękany chodnik i wchodzę do środka. Światło jarzeniówek nadaje białej podłodze nieprzyjemny, żółtawy odcień. Moje nozdrza uderza woń środków odkażających, wymieszana z zapachem wilgotnej sierści. Miauczenie, szczekanie i parskanie dobiega z kilku kierunków jednocześnie. Idę za Goliatem i Bielewiczem do pomieszczenia, na którego środku stoi stół ze stali nierdzewnej. Zwariowałeś, Dimitri? Słyszę nagle kobiecy głos. Od ponad roku nie dajesz znaku życia, a teraz przychodzisz tu już po raz drugi w ciągu 2 dni? I to w dodatku z zakrwawionym człowiekiem? Przyznaję, jesteś dobry w łóżku, ale nie aż tak. Wyglądam zza potężnego Goliata i moim oczom ukazuje się szczupła kobieta w niebieskim kombinezonie. Podpiera się pod boki i groźnie patrzy na Bielewicza. Marina, proszę, możesz uratować temu człowiekowi życie i niewykluczone, że nie tylko jemu. Co wicie, cię wynagrodzę, obiecuję. Bielewicz całuje ją w policzek, tuż pod kosmykiem ciemnych włosów, który wydostał się spod jej czepka chirurgicznego. Nie chcę twoich pieniędzy, przecież wiesz. Bielewicz bierze jej dłoń w lateksowej rękawiczce. Będziesz miała moją dozgonną wdzięczność i obiecuję, że następnym razem udowodnię ci, iż jestem aż tak dobry w łóżku. Najwyraźniej są w zażyłych relacjach, bo Marina wyrywa rękę z uścisku Rosjanina, przewraca oczami i gestem nakazuje Goliatowi usiąść na metalowym stole. Teraz znów muszę je odkazić, zanim będę mogła go zbadać. Dopóki nie skończę, trzymaj ręce przy sobie, Mitri. Marina podchodzi do umywalki i zdejmuje rękawice. Dokładnie myje ręce mydłem i gorącą wodą. Ja bez słowa staję przy ścianie w miejscu, z którego mam świetny widok na całą salę i drzwi. Lepiej na wszystko mieć oko. Marina tymczasem zakłada nową parę rękawiczek i podchodzi do Goliata. Co ci się stało? Byłem za powolny, odpowiada Goliat przez zaciśnięte z bólu zęby. Lekarka wyciąga dłoń w stronę ręcznika, ale w ostatniej chwili odwraca głowę w stronę Bielewicza i mnie. Wyjdźcie, oboje. I przyślijcie moją asystentkę. Będzie wiedziała, co robić. W pokoju socjalnym znajdziecie krzesła. Nikomu się nie pokazujcie. Przełykam ślinę i zaglądam w ciemne oczy Goliata. Skinięciem głowy daje mi do zrozumienia, że to dobry pomysł. Wszystko będzie dobrze, pani Forge. Już samo to, że zwrócił się do mnie po nazwisku, wzbudza we mnie nową falę niepokoju. Trzeba działać, jak najszybciej. Muszę znaleźć mojego męża. Okej, będę niedaleko, mówię wychodząc za Bielewiczem z sali zabiegowej. W korytarzu Rosjanin przywołuje gestem dłoni młodą kobietę w tęczowym fartuchu. Szefowa cię wzywa, jest tu ktoś jeszcze? Dziewczyna kręci przecząco głową. Nie, lecznica jest już zamknięta. Doktor Newotna i ja zostałyśmy nieco dłużej, żeby zająć się psem po operacji. No i dobrze, idź i pomóż Marinie. Gdy tylko młoda kobieta znika za drzwiami sali zabiegowej, Bielewicz spogląda na mnie. Fatalnie wyglądasz. Oceniam mój wygląd, sukienka pobrudzona jest krwią. Nic mnie to nie obchodzi, musimy zacząć organizować pomoc. Bielewicz kiwa głową w stronę zamkniętych drzwi. Już zaczęliśmy. A zanim zadzwonię do kolejnej osoby i poproszę ją o przysługę, muszę wiedzieć, kto mógł porwać Jerryha Forge'a. Ciekawe, kto może mieć tak duże jaja? Zdradzisz mi tę tajemnicę i będziemy mogli zabrać się do roboty. Tylko jedno nazwisko przychodzi mi do głowy. Bastien de Ver. Ale czy on naprawdę byłby w stanie... De Ver. Mówi Bielewicz, zanim zdążę odpowiedzieć na zadane sobie w myślach pytanie. Ale go tam nie było. Jak więc mógłby to zrobić? Bielewicz podchodzi do drzwi na końcu korytarza, otwiera je i machnięciem dłoni zaprasza mnie do środka. Pokój socjalny, o którym wspominała Marina. Stoi tam mały stolik, dwa krzesła, miniaturowa lodówka, mikrofalówka i ekspres do kawy.